Słowa do słowa.
2. niedziela Wielkiego Postu, rok C. Z Księgi Rodzaju. Popatrz na firmament nieba i policz gwiazdy, jeśli w ogóle będziesz zdolny je policzyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył Bogu i to zostało mu policzone jako świadectwo jego sprawiedliwości. Z Psalmu 27. Do ciebie mówi moje serce, on szukał oblicza mojego. Twojego oblicza, Panie, chcę teraz szukać. Z listu do Filipian. On przemieni ciało naszego upokorzenia na mające postać tożsamą z ciałem jego uwielbienia, dzięki tej mocy, która także jego uzdalnia do poddania mu wszystkiego. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem z obłoku rozległ się głos: to jest mój syn, wybrany. Słuchajcie go. Siostry i bracia, weszliśmy już bardzo mocnym krokiem w tegoroczny Wielki Post, jako pielgrzymi nadziei. Nadziei na życie, na zmianę życia, na poprawę naszego wzroku, który przecież chce odkrywać, chce widzieć wielkie dzieła Boże. Papież Franciszek przypominał nam o tym i przypomina nieustannie, że mamy iść razem. Mamy tęsknić za Bogiem, a nie za grzechem. I jak mogliśmy usłyszeć w orędziu na rozpoczęcie tegorocznego Wielkiego Postu, mamy być tymi, którzy tkają jedność, być tkaczem jedności. A oczywiście wszystko wynika z tego, że mamy konkretną nadzieję, że się wypełnią Boże obietnice, że ta wiara Słowu, pewność, że nic nas nie odłączy, bo nie może nas odłączyć od miłości Chrystusa, ta pewność poprowadzi nas i przeprowadzi nas przez tegoroczny post. Stąd druga niedziela wielkopostna, którą przeżywamy też jako dzień modlitwy za misję i za misjonarzy, szczególnie tych naszych, pochodzących z naszego kraju, z naszej diecezji. Organizowane są rozmaite akcje, by pomóc naszym siostrom i braciom, którzy oddają swoje życie, by głosić Chrystusa, którzy wiedzą, że cokolwiek by się nie działo, to najważniejsze jest ogłoszenie życiem tego, który jest życiem, który jest miłością. Chcemy im pomóc również naszą modlitwą, również tym naszym dzisiejszym spotkaniem przy Słowie Boga, przy obfito zastawionym stole Słowa Bożego. A rozpoczynamy tę ucztę od słowa z 15 rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg po raz kolejny przychodzi do Abrama. Każe mu wyjść z namiotu i może trochę przekornie odzywa się do późniejszego ojca wiary. Popatrz na firmament nieba. Policz gwiazdy, jeśli w ogóle będziesz zdolny je policzyć. Tak liczne będzie twoje potomstwo. To jest moment wyjątkowy w życiu Abrama. Wiemy, że dopiero co, przeczytalibyśmy o tym w 14 rozdziale Księgi Rodzaju, Abram odbił między innymi swojego bratanka Lota, który razem z innymi został porwany z Sodomy. Abram stoczył o tych więźniów konkretną bitwę, pokonał tych, którzy uprowadzili jego bratanka. Przeżył również bardzo ważne dla siebie spotkanie z królem Szalemu, Melchizedekiem, który odprawił nabożeństwo dziękczynne i pobłogosławił ojca wiary. Co prawda, o czym też dobrze wiemy, Lot wrócił do Sodomy, bo zadomowił się w tamtym miejscu. Znamy zresztą pewnie i ze swoich środowisk. Takie sytuacje, kiedy ktoś, kogo udaje się uwolnić, kto zdaje się rokować już dobrze, bo zmienia środowisko, bo ma szansę na rozpoczęcie nowego życia, wolnego od nałogów, od jakichś złych, grzesznych relacji. I nagle okazuje się, że ów człowiek gotuje sobie bardzo podobny los, albo nawet po prostu wraca do tego środowiska, z którego został wyrwany, które na moment, jak się okazuje, niestety opuścił. Abraham zatem zastanawia się. Zastanawia się dalej nad obietnicą Boga. I przeczytamy na początku 15 rozdziału Księgi Rodzaju, że po tych wszystkich wydarzeniach przybyło w widzeniu do Abrama słowo od Pana i rzekło: nie bój się, Abramie, ja jestem dla ciebie tarczą. Twoja nagroda będzie bardzo wielka. Ale Abram przeżywa kryzys. Tak zwyczajnie, po ludzku, jest rozgoryczony. Lot po raz kolejny go opuścił. Ani widu, ani słychu o jakimkolwiek potomku zrodzonym właśnie przez Abrama, bo w taki sposób mówiono o potomstwie. Ojciec był tutaj fundamentalny. Oczywiście matka też miała swoje do powiedzenia w całym procesie wydania na świat nowego życia. Ale w społeczeństwach patriarchalnych uwagę skupiano właśnie na ojcu. Ojcostwo było tak ważne, tak istotne. Więc Abram w całym swoim rozgoryczeniu odzywa się do Boga: o Panie, dlaczego chcesz mi coś dawać? Ja już gasnę, a nie mam potomka. Moim spadkobiercą będzie syn Masek, mojej niewolnicy, to jest Damasceńczyk Eliezer. Łazarza mam za spadkobiercę. I to nie jest mój syn, to jest syn mojej niewolnicy. Tak, ufam mu. Jest mi bliski. Jest dla mnie ważny. Ale... no właśnie. Skoro nie obdarzyłeś mnie potomkiem, mój sługa będzie dziedziczył po mnie. Ale Bóg wydaje się nie słuchać tego krzyku serca, jaki wypełnia całą świadomość i wszystkie myśli Abrama. Nie ten będzie twoim dziedzicem, ale ten, który wyjdzie z ciebie. I potem pojawia się pierwsze z serii poleceń, które każe wykonać Bóg Abramowi. Po pierwsze, wyjdź na zewnątrz, wyjdź ze swojego namiotu, wyjdź ze swojego ciasnego myślenia. Popatrz na niebo. Spróbuj policzyć gwiazdy. Tęsknisz za tym, co niewiadome. Chciałbyś przeniknąć w tajemnicę nieba. Dasz radę to zrobić? Uda ci się odkryć wszystko, co dzieje się w moim sercu? O tym, że Bóg ma serce, każdy z nas doskonale wie. Spójrz na niebo. Jesteś w stanie odkryć wszystko, co zamierzyłem, czego pragnę. Znasz moje myśli? I autor biblijny zaznaczy niezwykle istotną odpowiedź Abrama. Abram uwierzył Bogu. Po raz kolejny ten człowiek przyjął za prawdę słowo wypowiedziane przez Boga. Uwierzył wbrew faktom, wbrew otaczającej go rzeczywistości. Uwierzył. Więc w kolejnym wersecie przeczytamy: potem Pan mu rzekł: ja jestem Bogiem, który cię wyprowadził, aby tę ziemię tobie dać. Trzeba z czegoś wyjść. Trzeba z czegoś zrezygnować. Po to przecież są praktyki pokutne. Te wszystkie dzieła wielkopostne, które podejmujemy. By otrzymać. By nauczyć się przyjmować. Dopiero co słyszeliśmy w Ewangelii z 5 rozdziału redakcji świętego Mateusza: proście, a nauczycie się przyjmować. Mieć serce, które ma odwagę prosić, które się nie boi, które się nie wstydzi, które ufa Ojcu Niebieskiemu. Proś, a nauczysz się przyjmować. Władco, o Panie, po czym poznam, że stanę się jej dziedzicem? Odpowiedział mu: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana oraz turkawkę i gołębia. Znamy już dobrze ten starożytny sposób zawierania umów. Abram, przyzwyczajony do takiego sposobu dokonywania transakcji, nie jest zdziwiony poleceniem Bożym i jednocześnie ma w sobie tę zgodę, by poświęcić zwierzęta, które przecież są dla niego ważne, jako dla koczowniczego hodowcy. Abram wybrał to wszystko, rozciął na połowy, położył je naprzeciw siebie. I ptactwo zaczęło zlatywać się do tych tusz, to jest do ich połówek. Lecz Abram usiadł, by je odpędzać. Wiemy z późniejszych przekazów i interpretacji tych intuicji ojców Kościoła, ale również rabinów żydowskich, że owo ptactwo, które zaczyna się zlatywać, bo zwietrzyło krew, to symbol demonów, które nie chcą pozwolić na jakiekolwiek przymierze człowieka z Bogiem. Na przyjęcie daru, na wypełnienie łaską. Zresztą po tych 11-12 dniach Wielkiego Postu sami dobrze wiemy, jak ma się kondycja naszych postanowień, tych zobowiązań, obietnic, tych dobrych pragnień, dobrych chęci. A może zdecydowaliśmy się na niezobowiązujące kilka słów rzuconych mimochodem w kierunku naszego Boga po to, żeby uspokoić sumienie. Bo to przecież kolejny Wielki Post i trudno się spodziewać, że zmieni się coś, skoro tyle razy się nie zmieniło. Abram usiadł, by odpędzać to ptactwo. On chce ochronić swoją nadzieję, on strzeże swojej wiary. To konkretny wysiłek, to bardzo realna praca. A o zachodzie słońca jakieś obezwładniające uniesienie zawładnęło Abramem. Wiemy, że w tekście hebrajskim, ja korzystam jak zwykle z przekładu z Septuaginty, z Biblii pierwszego Kościoła, w tekście hebrajskim odnajdujemy tam słowo tardemach. To szczególnego rodzaju sparaliżowanie, lęk pomieszany z fascynacją, z ekscytacją. Zresztą autor biblijny doda, że właśnie wtedy ten niezrozumiały i wielki lęk opanował Abrama. I odzywa się Bóg. Bóg, który daje obietnicę wolności, Bóg, który daje obietnicę ziemi, Bóg, którego obecność zwiastuje ogień. Ten ogień nie będzie dokonywał spustoszenia, ale będzie odsłaniał to, co prawdziwe, to, co trwałe, to, co jest prawdą o sercu Abrama, to, co jest prawdą o naszym życiu. Bo przecież ten ogień płonie dzień w dzień na ołtarzu, gdy przychodzimy, by uczestniczyć w Eucharystii, by nakarmić się Słowem, by uwierzyć Słowu Boga, by przyjąć miłość, by dać się pociągnąć obietnicami, które w przeciwieństwie do słów wypowiadanych przez człowieka mają swoje pokrycie w rzeczywistości. Dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania jest dziś psalm 27, o którym przeczytamy w dedykacji, że to pieśń Dawida przed przyjęciem namaszczenia, prawdopodobnie na króla Izraela. Pan moim światłem, On moim wybawcą. Kogo miałbym się lękać? Któż jest Bogiem, jeśli nie Pan? Przepiękny tekst, wspaniała pieśń, której lekturę gorąco polecam. Może nawet jako modlitwę przez kilka najbliższych dni. 14 wersetów, w których można odkryć i pewność Bożej obecności, i tę radość, bo przecież historia, nie tylko historia Dawida, również historię naszego życia pokazują, że Bóg się o nas zatroszczył, że tyle razy nas uratował. Pojawia się też pragnienie, które zacytowałem na początku naszego spotkania i do którego wrócę za moment. Jest ta pewność, że Bóg nigdy nie opuści, nigdy nie zostawi. Co więcej, jest pewność na wieczność. Będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących, więc oczekuj na Pana. Bądź mężny. Niech Twoje serce nabierze odwagi. Oczekuj na Pana. Tą zachętą kończy się psalm 27. Ale w wersecie 8 przeczytamy o konkretnym pragnieniu Dawida. Oby to było też pragnienie naszego serca. Do Ciebie mówi moje serce, On szukał oblicza mojego. Twojego oblicza, Panie, chcę teraz szukać. Tak, Bóg mnie szukał, Bóg szukał mojej twarzy. Próbował złapać mój wzrok, szczególnie w tych chwilach, które były trudne, które były bolesne, które chciałem schować pod zasłoną wstydu i milczenia. On szukał mojego oblicza. Może dlatego, że pierwsze przykazanie dekalogu, czyli zestawu tych Bożych obietnic, mówi bardzo mocno: między moją a twoją twarzą nie będzie żadnej innej. Nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz, by ktoś inny był dla ciebie Bogiem. Nie musisz nikogo innego ubóstwiać. Nie warto, byś coś innego ubóstwił. Moje serce, powie Dawid, mówi: on szukał oblicza mojego. Tak, Bóg szukał mnie, Bóg szukał nas w chwilach naszych słabości, naszych grzechów, naszej obojętności i naszej bezsilności. Bo Bogu zależy. Dlaczego więc my nie mielibyśmy odpowiedzieć Bogu tym samym zaangażowaniem, tym samym pragnieniem? Teraz chcę szukać, teraz ja chcę szukać twojego oblicza. Chcę ci patrzeć w oczy, chcę tej bliskości. A świadkiem tego pragnienia jest dla nas dziś również nie ktoś inny jak apostoł narodów, którego fragment listu do chrześcijan w Filipi słyszymy jako drugie czytanie. Trzeci rozdział od wersetu 17 do pierwszego wersu 4 rozdziału. Ale warto oczywiście rozszerzyć sobie nieco kontekst i przeczytać kilka wersów wcześniejszych, gdy Paweł wyraźnie pokazuje, że cokolwiek by o sobie powiedział, na cokolwiek mógłby się powołać, a mógłby się powołać na bardzo wiele, mógłby polegać na ciele. Obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości tej według prawa, okazałem się nienaganny. Jednak cokolwiek było moim zyskiem, to wszystko ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Oczywiście nadal to wszystko uważam za stratę z powodu nadrzędnej wartości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. No właśnie, byleby tylko Chrystusa pozyskać. Wszystko inne, strata i śmieci. Myślę, że wielu z nas, siostry i bracia, wie, że Paweł w tym miejscu używa dość dosadnego języka, którego dosłownego tłumaczenia redaktorzy lekcjonarza nas pozbawili, a może uchronili, żeby nie naruszać świętości liturgii. Trudno by się słuchało tak konkretnych, mocnych, zahaczających nawet o swoistą wulgarność określeń świętego Pawła w czasie mszy świętej. Ale nie to jest najważniejsze. Istotą jest poznanie Chrystusa, poznawanie Chrystusa, bo przecież apostoł narodów powie w kolejnych zdaniach: nie to, że już osiągnąłem, ale pędzę. Zostałem zdobyty przez Chrystusa, więc też chcę zdobyć łaskę. Pędzę do mety, nie zatrzymuję się niepotrzebnie. Więc bądźcie, bracia, wszyscy moimi naśladowcami i patrzcie na tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Bo jest wielu, którzy żyją jak wrogowie Chrystusowego krzyża. Nasza natomiast ojczyzna jest w niebie. I to wszystko, co jest w nas upokorzeniem, zostanie przemienione. Tego właśnie chcemy. Przemienienia, które zaczyna się od przemiany. I o przemienieniu i przemianie mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jezus dopiero co powiedział do słuchających go: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyprze siebie, niech weźmie swój krzyż powszedni, niech podąża za mną. Bo co pomoże człowiekowi, jeśli zdobył cały świat, a siebie zgubił lub skrzywdził? Jak zaznaczy święty Łukasz, mniej więcej 8 dni po tych słowach, czyli już pod koniec święta namiotów, Jezus wziął Piotra, Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się pomodlić. Nie wiemy dokładnie, gdzie. Nie wiemy dokładnie, o jaką górę chodzi. Wiemy, że nazywamy ją dziś Górą Przemienienia. Ale również, i na co warto zwrócić uwagę, nie wiadomo dokładnie, jaką porę dnia relacjonuje ewangelista. Czy to się działo nad ranem, czy w ciągu dnia, a może nocą? Przecież Jezus tyle razy wychodził wychodził na jakieś wzgórza, wychodził poza miasto, poza wioskę, by się modlić, właśnie by się modlić, by spotkać się z Ojcem, by rozmawiać z Bogiem. Tym razem zabiera ze sobą trzech zaufanych: Piotra, Jana i Jakuba. Zaczyna się modlić i zmienia się wygląd jego twarzy, a jego szata stała się lśniąco biała. Intensywność modlitwy Jezusa, o której zresztą często Łukasz z lubością wspomina, prowokuje do pojawienia się Mojżesza i Eliasza. Tych dwóch przychodzi, by towarzyszyć Jezusowi w jego modlitwie. Powiemy, że z prostego powodu pojawia się tam Mojżesz i Eliasz. Oni też doskonale wiedzą, co to znaczy płonąć ogniem miłości Boga. Twarz Mojżesza jaśniała, płonęła wręcz, że wydawało się, że ma nawet, jak to przedstawi Michał Archanioł w rzeźbie Mojżesza w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, że z głowy Mojżesza wyrastają ogniste rogi, płomienie ognia. Eliasz, który jest nazwany przez Księgę Mądrości Syracha prorokiem jak ogień. Oni wiedzą, co znaczy modlić się tak intensywnie, że człowieka ogarnia ogień Ducha Bożego. I właśnie w tym momencie budzą się Piotr i ci, którzy z nim byli. Bo jak zaznacza ewangelista Łukasz, i Piotr, i Jan, i Jakub byli zmorzeni snem. Może faktycznie była to noc. Może czas tuż przed świtem. Ocknęli się. Zobaczyli chwałę. I wtedy Piotr, widząc odchodzących Mojżesza i Eliasza, odzywa się do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że my tu jesteśmy i że możemy tu postawić trzy namioty. Tak, to święto namiotów. Tradycji stałoby się zadość. Ale nie o tradycję chodzi. W tym całym niezrozumieniu, którego doświadczają, w tym swoistym tardemach na wzór Abrahama, pojawia się obłok, który zasłania Mojżesza, Eliasza, Jezusa, więc apostołowie doświadczają strachu. Ale z obłoku rozlega się głos: to jest mój syn, wybrany, słuchajcie go. Słowo, które ma upewnić apostołów, ma ich trochę sprowadzić na ziemię. Słowo, które jest jednocześnie zadaniem do wykonania, ale to także słowo, które słyszy Jezus. W tej, chciałoby się powiedzieć, połowie drogi ku spełnieniu obietnicy zbawienia. Cała publiczna działalność zaczęła się właśnie od rozdarcia nieba i głosu Ojca, który rozległ się nad Jordanem. Teraz Góra Przemienienia. I znów słowo o miłości, o wybraniu, o relacji, o bliskości. Tym słowem karmi dziś Bóg każdego z nas. To nam nasz Ojciec Wszechmogący chce powiedzieć, że jesteśmy Jego umiłowanymi, że nas wybrał, że przygotował dla nas niebo, że ten czas, ten Wielki Post, to życie przygotowuje nas do tego, byśmy ominęli śmierć, byśmy nie zagościli długo w tym doświadczeniu śmierci, ale odkryli życie, to prawdziwe, pełne, pozbawione wszystkich ograniczeń, które tu czasami zasłaniają nam obraz prawdziwego szczęścia. Dziękujmy dziś za to i prośmy, by wszystkie Boże obietnice spełniły się na nas, spełniły się dla nas. Niech tak się stanie.